prośbą do Niego, aby pomógł nam skoncentrować się na Jego Słowie, które jest Słowem życia. Im bardziej umiemy tego Słowa słuchać i je przyjąć, tym więcej w nas życia. Bo to, o co On mówi, to są słowa życia. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, że jesteś tutaj wśród nas i pomóż nam słuchać Twojego Słowa, które jest Słowem życia, abyśmy to życie mieli w nas, aby to życie pulsowało w nas, Panie Boże, aby było widoczne na co dzień, abyśmy mogli czerpać z tego życia energię do działania na co dzień, do funkcjonowania. Dziękujemy Ci, że zabezpieczyłeś w tym zbawieniu dla nas wszystko. Panie nasz Boże, że każda dziedzina życia jest ogarnięta pozytywnie tym Twoim wielkim zbawieniem, że nic nie zostało jakieś niedokończone, niedoskonałe. To, co Ty przygotowałeś, jest doskonałe, opracowane do końca i dziękujemy, że my możemy to widzieć, możemy w to wejść, możemy się na tym wszystkim, co Ty, Panie Boże, i jak Ty to wszystko czynisz. Chwała i cześć i wywyższenie Panu i Bogu naszemu. Amen.
Chwałę Jemu, cześć, wszyscy razem wyśpiewajmy chwałę Jezusowi, bo On nas wybawił. Wszyscy razem.
Panie Boże, jeszcze bardziej za życie duchowe, za życie wieczne, które nam dałeś. Panie Boże nasz, już nie każdy chce po nie sięgnąć, nie każdy się nim interesuje. Panie nasz Boże, ale nam pozwoliłeś otworzyć oczy, abyśmy poznali, że jest nowe życie, życie duchowe, że są nowe narodziny i pomogłeś nam, Panie Boże, zrozumieć i wejść w to. Panie nasz Boże, dziękujemy za to z całego serca. Panie nasz, i modlimy się też o innych ludzi, aby mogli to zobaczyć. Modlimy się o ten labirynt w najbliższym czasie, aby wielu ludzi widząc, Panie Boże, to, czy biorąc udział w tym, aby otworzyły się ich oczy i zobaczyli, że potrzebują Ciebie, że potrzebują osobistej relacji z Tobą. Panie Boże, że muszą zmienić wiele rzeczy, wiele wartości w swoim życiu. Panie Boże nasz, to jest nasza modlitwa dzisiaj. Dziękujemy jeszcze raz za Twoje błogosławieństwo, jakie pozwalasz nam przeżywać dzisiaj na tej społeczności. Amen. Witam serdecznie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w Kościele. Myślę, że czekaliśmy cały tydzień na ten szczególny dzień, kiedy będziemy mogli spotkać się razem jako rodzina właśnie w Kościele i uwielbiać naszego Boga, który daje nam zbawienie, to znaczy zaprasza do swojego niebieskiego królestwa, to znaczy zmienia nas, potrzebujemy tej zmiany. Dobrze. Chciałem zapytać, czy jest ktoś wśród nas po raz pierwszy? Chcemy Cię przywitać. Kto? O, tam. Witamy Was serdecznie. Witamy. A może kto jeszcze po raz pierwszy wśród nas? No, może pozdrowienia ze swojej miejscowości, z twojego kościoła. Proszę bardzo. Nie ma? Kilka ogłoszeń. Zacznę od rodzin, żeby było lekko i radośnie. Trzy osoby w tym tygodniu najbliższym obchodzą swoje rodziny. Brat Janusz Mokusiński, nie wiem, czy jest dzisiaj, zdaje się, że nie widziałem, ale na pewno jest siostra Anna Gasparian, ma we wtorek urodziny. I na pewno siostra Anna Niedźwiecka, również życzymy Bożego błogosławieństwa. No i teraz najważniejsze ogłoszenie, o którym już co nieco powiedziałem w modlitwie, znaczy labirynt. Raz w roku mamy te instalacje, czy ten projekt zwany labiryntem. I to jest piękne błogosławieństwo dla danej miejscowości, ponieważ wielu ludzi, którzy decydują się przyjść, żeby wziąć tym udział w tym projekcie, może wyjść odmienionym. Modlimy się o to, żeby każdy z tych, którzy już decyduje się przyjść tutaj, przyjść do kościoła i posłuchać Ewangelii, i na koniec móc zdecydować się, by bardziej w swoim życiu, więcej w swoim życiu dać miejsca dla Boga, aby każdy z tych ludzi zdecydował się na to tak na trwale, na zawsze. No bo pod wpływem emocji, nawet jeżeli są to pozytywne emocje, można wiele dobrego chcieć, ale jak mówi polskie przysłowie, dobrymi zamiarami jest piekło wybrukowane. Chcemy, żeby to była decyzja tak na stałe. Sami wiemy ze swojego życia, że przychodzą różne chwile, także też i takie gorsze chwile. I gdyby nie Kościół, gdyby nie możliwość przyjścia do Kościoła, posłuchania Słowa Bożego, modlitwy razem z innymi, modlitwy innych o nas, byśmy prędko zwiędli, a nawet odpadli od wiary. Stali się takimi samymi zimnymi ludźmi dla Boga, jak przedtem, zanim się nawróciliśmy. Dlatego chwała niech będzie Bogu za to, że jest nabożeństwo. Ceńmy ten fakt, módlmy się jedni o drugich, ale też chcemy przy okazji modlić się właśnie o ten labirynt, o którym więcej jeszcze później Agnieszka powie, a może też i sam szef labiryntu, bo dzisiaj właśnie głosi Słowo Boże. No i myślę, że wielu z nas też, kto jeszcze nie był w tym projekcie, to będzie chciało wziąć w tym udział. A tak przy okazji, jak już wspomniałem, to witam bardzo serdecznie brata, nie, siostra. Siostra Asia i brata Arka, którzy prowadzą właśnie, powstańcie, żeby zobaczyć. O. W Anglii i w paru innych krajach to pierw wypowiedzieli witamy brata Arka, a potem witamy siostrę Asię. Ale w Polsce trzeba pamiętać, że brata, głowę rodziny niejako, czy jakby nawet szefa, wita się po przywitaniu małżonki. Tak. I teraz nie wiem właśnie, czy to wynika z tego, że żona jest ważniejsza, czy to, że u nas drugie znaczy pierwsze. Tego jeszcze nie rozstrzygnąłem tego dylematu. W każdym razie witamy Was serdecznie. Cieszymy się, że znowu już jesteście z nami przez cały tydzień niemal. No i myślę, że będziemy mieli dobry czas. Nawet jestem przekonany. Na temat, właściwie jak już przy tym jesteśmy, to nie będę później prosił specjalnie, poproszę Agnieszkę, żeby o tym powiedziała.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Ja tutaj już mówiłam kilka szczegółów tydzień temu, dwa tygodnie temu również mówił Antony, więc dzisiaj tak króciutko. Dzisiaj będziemy rozkładać całą instalację, więc prosiłabym na początku wszystkich panów, wszystkich chłopców, mężczyzn, ci, którzy mają siłę, żeby zostali po nabożeństwie i usunęli tutaj wszystkie te krzesełka, ponieważ cała sala musi być pusta. A także ci, którzy już się zgłosili do mnie, którzy już się zapisali, że zostaną dłużej i pomogą nam cały labirynt rozkładać, też proszę wszystkich o zostanie. Nie martwcie się, że będziemy głodni, to jedzenie wam zapewnimy. Także będziemy mieli dobry czas, będzie sporo pracy, ale naprawdę to nam się opłaci. Także ci wszyscy, którzy będą przez cały tydzień tutaj pomagać nam, którzy będą w środku, którzy będą rozmawiać z ludźmi. Jeszcze proszę po nabożeństwie, żeby zostali na dosłownie 10 minut z Antonem. Większość z nas już była tydzień temu. Ci, którzy nie mogli, nie byli, a chcieliby jeszcze dołączyć do grupy i pomóc. Także wszystkich tutaj po nabożeństwie zapraszam na dosłownie chwilę. I też wszyscy ci, którzy nie wiedzieli, którego dnia mogą jeszcze pomóc, a już mają plan na wrzesień, też zapraszam do mnie po nabożeństwie. Ja mam listę, powiem wam, którego dnia, kogo nam brakuje, kogo do pomocy. I tutaj też Arek już będzie mógł wam dokładnie powiedzieć, Zasią, co dokładnie będziecie robić. Także zapraszam wszystkich po nabożeństwie o zostanie, o pomoc. No i później również tą grupę, która będzie rozmawiać z ludźmi, też proszę tutaj z Antonem na dosłownie 10 minut na takie krótkie przypomnienie. Aha, właśnie, tutaj bardzo ważne jest, bo tak, chcemy jak najbardziej, żeby ludzie przyszli z zewnątrz, żeby poznali tutaj Ewangelię, ale też bardzo ważne jest, żeby każdy z was mógł mieć tą okazję, żeby przejść przez labirynt. To jest darmowe. Także naprawdę warto przyjść, warto spędzić tą godzinę czasu, żeby przejść przez ten labirynt, żeby się tak odświeżyć swoją relację z Bogiem. I bardzo bym prosiła, żeby wszyscy po nabożeństwie przyszli do Asi. Asia ma listę, żebyście mogli się zapisać na konkretną godzinę, bo naprawdę wygląda to tak troszeczkę smutno, kiedy ludzie z zewnątrz dzwonią, chcą przejść przez labirynt, a zborownicy po prostu gdzieś się tutaj uchylają i przez cały tydzień jakby nie znajdują tej godziny czasu, żeby się zapisać. Także zapraszam też wszystkich do zapisania się, do przejścia przez labirynt. To również pomoże tym wszystkim, którzy będą rozmawiać z ludźmi, żeby wiedzieli po prostu, o czym mówią. Także zapraszajcie waszych znajomych. Tutaj jest numer telefonu. Numer telefonu jest na ulotkach, na plakatach, na stronie labiryntu. Ja wszystkim również, tym, których miałam znajomych na Facebooku, wysłałam wszystkich link, także proszę wszystkich, żeby albo zapisali się tutaj u Asi, albo zapraszali znajomych, dzwonili w imieniu nawet znajomych, zapisywali ich oczywiście po konsultacji ze znajomymi, kiedy mają czas.
Merci. Zapisać się, proszę sobie ten numer właśnie telefonu, bo warto przekonać sąsiadów, kuzynkę, współpracownika, żeby odwiedził labirynt. 514 020 667. W związku z tym labiryntem w środę nie ma nabożeństwa, bo ten projekt cały zajmuje całą kaplicę. To jest 11 pokoi, tak? 11 pokoi, mniej używanych pokojów. 11 pokoi i w środę nabożeństwa nie ma. Ten labirynt jest w ramach nabożeństwa. Także już teraz wiemy, że można się zgłaszać pod tym telefonem albo bezpośrednio do Asi, małżonki Arka. Tak, a piątek już, no, tak jak zawsze, normalny wyjazd do Ryk na nasze pole misyjne. Agnieszka i Mariusz zabrązowieni przyjechali, mieli parę dni urlopu, teraz z nowym zapałem no, wracają do działań i jak to Agnieszka powiedziałaś przy wejściu, wszędzie dobrze, w domu na lepiej. O, jak to było miło usłyszeć właśnie od słonka kościoła, że wszędzie dobrze, ale w domu na lepiej. O, tak właśnie powinno wyglądać nasz kontakt z kościołem, z wierzącymi. Wyjeżdżamy, jak ktoś oprócz stałego grona, jeśli ktoś inny chce dołączyć, a zachęcam, zapraszam, bo miejsce w samochodzie jest, to proszę do mnie wcześniej zadzwonić albo do Mariusza. Labirynt jest od 3 do 7, od 3 września do 7 września i w tych dniach sami się możemy zgłaszać, a także naszych znajomych właśnie od 3 do 7 września. Okej. Powstaniemy i złożymy dary nasze. Z tym, że jest tak. To, co powiedziała Agnieszka, było prawie całą prawdą, ale nie do końca. Nie do końca. Bo Agnieszka powiedziała, że no to jest darmowe. Nie tak do końca darmowe. Nie tak do końca darmowe. Cały ten projekt kosztuje 4000 co najmniej. Co najmniej tam jeszcze plus z ogonkiem, może koło 5, więc no, musimy się na to zrzucić, złożyć. I teraz dzisiaj, tak jak zapowiadałem tydzień wcześniej, dzisiaj będzie taka okazja, żeby do tej kolekty, którą zawsze dajemy, jeszcze dorzucić powiedzmy 100 zł, żeby ten projekt, czyli ta ewangelizacja, żeby ta ewangelizacja labiryntu przyniosła wielkie błogosławieństwo dla ludzi, dla Kościoła, a także i dla Ciebie. Kto się dokłada, temu będzie dołożone, jak mówi Ewangelia, tak? Dobra, i śpiewamy pieśń. Jak?
Tak, o Panie.
Tak, o Panie.
Okay. Czyli inaczej oddaję swe smutki. Także to jest radosna pieśń.
Panie, halleluja. Panie, wszystkie właśnie smutki, Panie. Wszystko, co nas trapi, przynosimy tu do Ciebie, Panie. Bo Ty zabrałeś to, Panie, za sobą na krzyż. I jesteśmy Ci wdzięczni, Panie, za to. Pobłogosław prosimy wszystko, co zebraliśmy dzisiaj. Pobłogosław, Panie, labirynt. Amen.
Wieczerza Pańska będzie za tydzień. O, merci. Bracianku, gotowy jesteś, żeby nam przekazać słowo z nieba? Proszę bardzo, zapraszam.
Chciałbym was przywitać pewien takim fajnym zdaniem, określeniem, jakie mój stosuje mój pastor. On zawsze wychodzi i mówi tak. Witaj, piękny Kościele. Halleluja. Wiecie, jak mi się to podoba? Cudowny, piękny, wspaniały Kościele. Dla mnie to jest niesamowite. Kiedy uwielbialiśmy tutaj Boga, teraz, kiedy mieliśmy ten czas uwielbienia, wiecie, doświadczyłem pewnej takiej wspaniałej rzeczy, a mianowicie to, że jak gdyby spojrzałem, tak obejrzałem się i mówię, jak Bóg na nas patrzy. Ciekaw jestem, jak Bóg na nas patrzy. Jak wygląda oblubienica Jezusa Chrystusa. Napisane jest, że ona jest cudowna. Ubrana, wspaniały bisior, wspaniałe uczynki. Halleluja. Czy tacy jesteśmy? Może nie zawsze, ale dążymy do tego, żeby tacy być. I to jest najwspanialsze, że oblubienica Jezusa Chrystusa jest piękna, wspaniała. I gdziekolwiek możemy jechać, w różne miejsca Polski, widzimy to, że naprawdę oblubienica Jezusa Chrystusa jest wspaniała. I możemy się cieszyć, możemy naprawdę wzrastać w tym właśnie, że należy do Jezusa Chrystusa, że On jest moim Panem, że On jest moim Zbawicielem, że On odkupił mnie. Halleluja! Czyż to nie jest wspaniałe? Kochani, my powinniśmy naprawdę cieszyć się z tego. Każdego dnia, kiedy przychodzimy, a niedziela jest kulminacją do tego, żeby właśnie przyjść i oddać Bogu chwałę, jako oblubienica Kościoła. Cieszyć się, radować. No, kochani, kto się smuci z tego, że Jezus go zbawił? Jedna osoba. Dobrze. Okej? Ale to nic. To nic. Czasami nie usłyszymy dobrze. Ja też mam problemy ze słuchem, tak więc spokojnie. Tak więc nie będę wam zadawał pytań, bo i tak nie usłyszę, jak mi odpowiadacie, tak więc spokojnie. Kochani, Bóg jest naprawdę cudowny. I chciałbym wam przekazać, bo pastor tak mówił, kto ma pozdrowienia, oczywiście mówiłem, że troszeczkę później to zrobię, tak sobie postanowiłem. Przekazuję wam pozdrowienia od naszych braci, sióstr z Giżycka. Naprawdę, kochani, serdecznie was pozdrawiają. Zresztą gdziekolwiek nie jeździmy, każdy mówi, o, pozdrów gdziekolwiek będziecie. Tak więc pozdrawiam was ze wszystkich zborów w Polsce. Halleluja. Ale też takie indywidualne pozdrowienie od naszego pastora. On jest zastępcą prezbitera naczelnego, Wojciecha Trybka. Tak więc też was pozdrawia. Pastora też serdecznie, żonę pastora. Tak więc, kochani, naprawdę mamy wspaniały czas i oblubienica jest cudowna. Kochani, Słowo Boże, to jest najcudowniejsze, że możemy je przekazywać, możemy się dzielić Słowem Bożym. I najwspanialsze rzeczy się wydarzają wtedy, kiedy otwieramy swoje serca i kiedy wsłuchujemy się w Boże Słowo. Dlaczego? Bo ono nas zmienia. Ono nas kształtuje. Ono pomaga nam funkcjonować. I mamy teraz tydzień labiryntu. I on, ten tydzień nam pokaże, jakimi naprawdę jesteśmy wierzącymi ludźmi. Jak bardzo nam zależy na Kościele. Wiecie, ja może mówiłem w tamtym roku to, ale gdziekolwiek jadę, zawsze mówimy i powtarzamy to takie pewne parę zdań. Po pierwsze, wiecie, że my z żoną moją mamy najlepszy zbór na świecie. Wiecie o tym? Dlaczego? Dla nas. A wy macie najlepszy zbór na świecie dla was. Wiecie o tym? Amen. Ta strona jest za amen, ta strona jeszcze nie doświadcza. Okej, ale słuchajcie, mamy najlepszy naprawdę zbór na świecie. Mamy najlepszego pastora na świecie. Dla nas. A wy macie? Pamiętajcie, deklarujecie to. Deklarujecie to, że macie najlepszego pastora. Aleluja. Mało tego, mamy najlepszych ludzi na świecie, jeżeli chodzi o wierzących w Kościele. Dla nas. To nie są doskonali ludzie, ale to są ludzie, których dał nam Pan. Halleluja. To są nasi bracia, nasze siostry, którzy się o nas modlą, którzy się wstawiają, którzy są zawsze, kiedy potrzebujemy ich. I to zawsze odczuwamy. A więc naprawdę mamy takich ludzi. Halleluja. Najwspanialszych. Wiecie, dlaczego to mówię? Dlaczego to cały czas powtarzam? Dlatego, że kiedy wypowiadam te słowa, kiedy naprawdę mam to w sercu, to chcę zapraszać ludzi do Kościoła. Ale jeżeli powiem, że mam, no, Kościół, no jest taki sobie. Pastor, no jest taki sobie. A ludzie w zborze, lepiej nie mówić. To jakże zaproszę kogokolwiek do takiego Kościoła? A więc jeżeli nasza postawa jest pozytywna, nasza postawa jest, szuka tego, co dobre, tego, co miłe, to my będziemy tak się odnosić do wszystkich ludzi i będę mówił, słuchaj, przyjdź tutaj ze mną na nabożeństwo, bo wspaniałe rzeczy się dzieją. Bo Bóg działa, Bóg uzdrawia, Bóg uwalnia i to wszystko się dzieje. Amen? To się dzieje, kochani. Uśmiechnijcie się, piękny Kościele. Naprawdę, bo Bóg jest pośród nas. On jest wspaniały. I powiem wam, 6 lat temu zakończyłem swoją służbę wojskową. 25 lat byłem w wojsku. W jakim stopniu? To jest najważniejsze. Dobrze. W stopniu niedużym, chorążego, ale powiem wam tak, że kiedy byłem szefem kompanii, ale przez te wszystkie, ostatnio sobie usiadłem, i sobie myślę tak, czego nauczyło mnie wojsko? Czy przez te 25 lat czegoś takiego się nauczyłem, co jest przydatne dla mnie w Kościele, co jest przydatne dla mnie w życiu codziennym? I powiem wam tak, spośród wielu, wielu rzeczy, które tam mi wpojono, wręcz po prostu wbijano mi do głowy, to była jedna taka najważniejsza rzecz. Postawa żołnierska. Postawa żołnierza. Nie postawa typu zasadnicza na baczność, nie postawa typu spocznij, swobodna, ale postawa, ona charakteryzuje moje życie. Na podstawie mojego zachowania i funkcjonowania ludzie mogą wydać opinię o mnie. Amen? Zobaczcie, przecież tak naprawdę czy to, że ja będę wam mówił piękne słowa, to ono składa świadectwo o mnie? Nie. Ale możecie obserwować mnie i później po tygodniu, po dwóch, po roku możecie wydać swoje świadectwo, jak naprawdę ten człowiek się zachowuje, kim naprawdę on jest. Amen? A więc zobaczcie, że te postawy, one są tak ważne w naszym życiu, naprawdę ważne. Bo po nich właśnie ludzie nas oceniają i po nich ludzie nas, no, mogą cokolwiek o nas powiedzieć. Wiecie, kiedyś pewien człowiek, może ktoś usłyszał, może ktoś to powiedział, ja tylko to przekazuję, ale powiedział, że życie człowieka charakteryzuje się, podobne jest do tubki pasty do zębów. Że tak naprawdę co tam w środku jest, kiedy się okazuje? Kiedy to naciśniemy? Bo na, wiecie, opakowanie nie wygląda, prawda? Zobaczcie, zwłaszcza teraz. Za komuny troszeczkę inaczej te opakowania wyglądały. Może były takie ubogie, nie były takie ładne, ale liczyło się to, co jest w środku. Dzisiaj mamy różne rzeczy, a więc widzimy, że te opakowania są przepiękne. One po prostu aż, wiecie, pożądanie oczu naszych jest tak wielkie, że kupujemy. Nie wiemy co, ale kupujemy, bo nam się to podoba, prawda? Ale kiedy naciśniemy, wychodzi prawda o tym, co jest w środku. Tak samo i my. Jeżeli cokolwiek chcemy o sobie się dowiedzieć, to po prostu czasami, no ja was nie zachęcam, żebyście się naciskali, absolutnie, ale czasami to wychodzi, że możemy zobaczyć, co naprawdę kryje się we mnie i kim naprawdę jestem. Jakim jestem bratem, jaką jestem siostrą, jakim jestem w Królestwie Bożym tak naprawdę. Wyjdzie wtedy, kiedy przychodzi presja, kiedy przychodzi trudność, kiedy naprawdę możemy doświadczać jakichś rzeczy. Zobaczcie, że Pan Jezus Chrystus, kiedy przebywał w ciele, On swoim nauczaniem wskazywał wiele postaw człowieka. I możemy czytać całą Biblię. Kiedy czytamy, zobaczcie, że są różne postawy. I gdybym miał dzisiaj je wymieniać i te pozytywne, które Pan Jezus się nimi wręcz zachwycał, pamiętacie, jakie są? Powiedziałem, że nie będę zadawał pytań, ale to chyba silniejsze ode mnie. Pamiętacie, jakimi zachwycał się postawami? Kto tam był? No, pamiętacie? Korneliusz, pamiętacie takiego człowieka? Pamiętacie? Nie chodzi mi o samą postawę, ale osoby konkretnie. Korneliusz, pamiętacie? Że Pan Jezus napisany zdziwił się jego wiarą. Zdziwił się jego postawą. Dlaczego? On powiedział, wiecie, dzisiaj byśmy, jak Pan Jezus by przyszedł, powiedział, tak, Panie Jezu, chodź szybko do mojego domu. Przyjdź do mnie, prawda? A Korneliusz mówi, co? Nie potrzebuję, żebyś przychodził do mnie. Wystarczy, że powiesz tylko słowo. Amen? Czy wierzymy Panu Jezusowi? Wierzymy Panu Jezusowi naprawdę? To wierzmy Jego Słowu. Zobaczcie, że mamy Biblię, a to jest Słowo Boże. Amen? A więc wierzmy Bogu, wierzmy Słowu Bożemu. A czasami jest tak, że wiemy o tym, zdajemy sobie z tego sprawę, ale do końca tak naprawdę nie wierzymy. Ale wierzmy Panu Jezusowi, wierzmy Jego Słowu. Greczynka, pamiętacie tą kobietę? Która powiedziała, że nawet okruchy szczenięta jedzą ze stołów pańskiego. Pamiętacie? To jest niesamowite. A więc zobaczcie, kto to był. Korneliusz nie był rdzennym Żydem. Greczynka była Greczynką. To byli ludzie jak gdyby spoza obozu Izraela. Spoza tego. Ale ich wiara była ogromna. Zobaczcie, że postawa wiary wzrusza Pana Jezusa. Amen? Wzrusza. Ona pociąga Pana Jezusa. Postawa naszej wiary. Ale też zobaczcie, były też negatywne rzeczy. Jakie? Pamiętacie uczniów, którzy płynęli z Panem Jezusem w czasie burzy? Mimo tego, że Pan Jezus koło nich był, to i tak oni się bali. I tak był strach w ich życiu. Jak często? Kto z was odczuwa strach? Nie ma, tylko ja. Okej, jest jedna osoba. Dobra, w porządku. Ja wiele razy się boję. Wiele razy odczuwam ten strach. Wiecie dlaczego? Bo zanim strach się pojawia, zanim ja o nim pomyślę. Bo kiedy ja już zaczynam myśleć i kim jest mój Pan, to ten strach odchodzi. Ale raptem on się pojawia, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. On się pojawia. Ale kiedy zaczynam myśleć o Panu Jezusie, ten strach co? Się odsuwa. I to jest właśnie niesamowite, żeby nie trwać w tym strachu, tym lęku, ale żeby myśleć o tym, że moje królestwo jest w niebie. Halleluja! Amen! Zobaczcie, że tak naprawdę ktoś powiedział kiedyś, że chrześcijanie to są kosmici. To jest takie dziwne słowo. Ale napisane jest, że ta ziemia tak naprawdę nie jest naszym domem. Tak naprawdę nasza ojczyzna jest w niebie. Halleluja. Amen. Zobaczcie, czyż to nie jest wspaniałe być chrześcijaninem? Jeżeli dzisiaj jest osoba, która jeszcze nie oddała życia Panu Jezusowi, ja cię zachęcam, oddaj, zrób to. Zobaczysz, jaki jest twój Pan. Skosztuj i zobacz, jak dobry jest Pan. To są najwspanialsze rzeczy. Ale zobaczcie, że Pan Jezus, po co on przyszedł? Jego główną misją było co? Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, 18-19 wiersz. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Zobaczcie, jaka cudowna misja Pana Jezusa. On przyszedł po to, aby otworzyć drzwi. Śpiewaliśmy dzisiaj. Do czego? Do wolności. Do prawdziwej wolności. Jesteśmy zniewoleni różnymi rzeczami. Wiecie, kiedy my myślimy o zniewoleniach, my myślimy o takich rzeczach jak alkoholizm, wiecie, cudzołóstwo czy inne rzeczy. Ale są też innego rodzaju zniewolenia. Zniewolenia, które wypływają z naszego charakteru. Zniewolenia na przykład to, że jestem dumnym człowiekiem i nigdy nie pozwolę, by ta duma moja została gdzieś tam odepchnięta na bok. Są różnego rodzaju zniewolenia. I Pan Jezus przyszedł, aby dać ci wolność. Halleluja, prawdziwą wolność. Wspaniałą wolność. Mało tego, On przyszedł, aby dać ci zdrowie. Jest napisane, aby cię uzdrowić. Afrykanie, wiecie, ludzie mieszkający w Afryce, gdzieś tam bardzo głęboko w buszu afrykańskim, oni nie mają szpitali, oni nie mają lekarzy, oni nie mają, wiecie, takiego wyjścia, drogi awaryjnej. Oni, kiedy uwierzą w Pana Jezusa, wiedzą jedno, że On może mnie uzdrowić, a skoro On może mnie uzdrowić, to ja temu wierzę. Ich wiara jest silna, ich wiara jest mocna. A dlaczego? Bo nie mam wyjścia ewakuacyjnego. Kochani, dopóki w naszym życiu pojawiają się wyjścia ewakuacyjne, to nigdy nie będziemy prawdziwie otwarci na to, co Bóg ma dla nas. Jeżeli będę sobie to stosował w swoim życiu, nigdy nie będę wolnym człowiekiem. Dlatego, że zawsze będę ograniczony swoimi myślami i swoimi pragnieniami, swoimi pożądaniami. I Pan Jezus chce nas z tego wyzwolić. I to jest misja. On przyszedł właśnie, aby tak się stało. Aby ubogim przekazać tą wspaniałą Ewangelię, dobrą nowinę. Halleluja! Możesz być dzisiaj wolnym człowiekiem. Nie będę pytał, czy jest osoba jakakolwiek zniewolona, bo i tak mi to nie odpowiecie na te pytanie. Ale ja też tego nie chcę, żebyś tu przy wszystkich to robił. Ale chcę ci tylko powiedzieć, że dzisiaj możesz przeżyć prawdziwą wolność. Dzisiaj możesz doświadczyć Jezusa Chrystusa. Dzisiaj możesz doświadczać Jego łaski, Jego mocy. Kochani, nasza postawa jako ludzi, ona może otwierać drzwi, ale może też zamykać drzwi. Czy zgadzacie się z tym? Że postawa mojego życia może otworzyć komuś drogę do Ewangelii albo ją zamknąć. I ktoś powie, słuchaj, patrząc na twoje życie, to ja nie chcę takiego Boga. Albo ktoś może powiedzieć, słuchaj, tak jak ja kiedyś, wiecie, ja wam opowiadałem w tamtym roku pewnie, przepraszam, 2 lata temu, opowiadałem chyba, że moja żona pozyskała mnie bez żadnego słowa dla Chrystusa. Miała zakazane modlić się, miała zakazane czytać Biblię, ona miała to zakazane. A swoim życiem, swoją postawą pokazała mi Chrystusa tak, że ja tak Go zapragnąłem, że padłem na swoje kolana i zacząłem Go wzywać Jego imienia. Halleluja, kochani. Postawa człowieka. Ona swoją postawą, swoim sercem, swoim zaangażowaniem, swoją miłością pokazała mi prawdziwego Chrystusa, którego ja zapragnąłem. Bo gdyby ona mi mówiła, słuchaj, musisz się zmienić, musisz przyjąć Pana Jezusa, idziesz do piekła albo inne takie rzeczy, gdyby mi mówiła, powiem wam jedno, ja bym dzisiaj na tym miejscu nie stał. W ogóle bym nie żył. Gdyby jej taka była postawa. Ale jej postawa nie była postawą dzięcioła, który tylko puka do naszego umysłu. Ale jej postawa była na kolanach, jej postawa była miłości. I to sprawiło, że ja mogłem zobaczyć prawdziwego Chrystusa. Bo to, że Jezus Chrystus zmienił jej życie, to ta postawa spowodowała, że ja zapragnąłem tego Jezusa chcieć. Tego Jezusa, który zmienia, tak może zmienić życie człowieka. To ja chcę tego Jezusa, bo On uwalnia. I kiedy Go zapragnąłem 25 lat temu, to On uwolnił mnie od alkoholu. Byłem alkoholikiem. On uwolnił mnie od papierosów, od kłamstw, od różnych rzeczy. On mnie uwolnił. Ale dlaczego? Bo ktoś mi swoją postawą pokazał prawdziwego Chrystusa. Wiecie, na jaki temat dzisiaj będę mówił? Na temat postawy chrześcijanina. I powiem wam, otwórzmy nasze Słowo Boże. Znacie ten fragment. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. 5 rozdział od 1 do 12 wiersza przeczytamy. Ale zanim jeszcze przeczytamy, to pamiętajcie, że ta nasza postawa ona może wyglądać, jak jest napisane w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i w 16 wierszu. Tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To jest właśnie ta postawa, że ludzie widzą nas i mogą chwalić Boga, albo widząc nasze życie i powiedzieć jedno, ten Bóg nie istnieje. Bo skoro twoje życie tak jest, a ty tak o nim mówisz, to znaczy, że to jest jeden wielki fałsz. To znaczy, że to jest kłamstwo. A więc jak bardzo zależy od naszej postawy to, żeby świadczyć o Jezusie Chrystusie. Wiecie, dzisiaj świat jest pełen mówców i pustych gadułów. Naprawdę, jest pełno takich ludzi, którzy stają, dużo mówią, opowiadają różne rzeczy. Jest pełno takich ludzi, ale jest coraz mniej ludzi, którzy swoim życiem pokażą Jezusa Chrystusa. Ktoś kiedyś powiedział tak, jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy twój sąsiad, który mówi, że przepraszam, czy twój brat albo siostra, który mówi o sobie, że jest takim wspaniałym chrześcijaninem, czy sąsiedzi o nim to samo powiedzą? Czy sąsiad powie to samo? Bo oni wydadzą o nas świadectwo, tak naprawdę. Ludzie, którzy żyją wokół nas, w pracy, w szkołach, gdziekolwiek jesteśmy, oni wydadzą świadectwo, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie. Kiedy ja się nawróciłem w wojsku, już tego samego dnia ludzie wiedzieli, że coś się stało w moim życiu. Na drugi dzień już wiedzieli, że ja już jestem jakimś chrześcijaninem. To się stało. Ale miałem kolegę, wiecie, którym się spotkałem i kiedyś rozmawiałem z nim i on mówi tak, posłuchaj Arek, 15 lat byłem w wojsku i nikt nie wiedział, że jestem chrześcijaninem. I był dumny z tego, że nikt nie wiedział, że on jest chrześcijanin. Ja patrzyłem na niego z przerażeniem. I mówię, to jak to? Ja nie mówię, że ty mówiłeś, ale czy ty im tego nie pokazałeś? Czy oni nie zauważyli zmiany w twoim życiu? I wtedy on dopiero to zrozumiał i zrobiło mu się przykro. Dlaczego? Kochani, bo nasza postawa będzie szła przed nami. Nasza postawa będzie szła przed nami. Ona będzie wszystko mówiła. To jest najważniejsze. A więc przeczytajmy teraz ten fragment z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. Błogosławieni ubodzy w duchu, przepraszam, od pierwszego wiersza. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią z prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Kochani, to jest słynny fragment kazania na górze, tak zwanego, ale dla mnie i kiedy modliłem się, o czym mam mówić do was, konkretnie do was, Bóg mi właśnie pokazał właśnie o tym, że jest szereg różnych postaw człowieka. I my chcemy być tą oblubienicą, taką wspaniałą, halleluja, amen, przyozdobioną, świętą, taką, że Pan Jezus, kiedy przyjdzie, nie będzie się wstydził. Halleluja. Taką chcemy być oblubienicą. A więc musi nas coś charakteryzować. Ludzie muszą coś w nas zobaczyć. Nie tylko usłyszeć, ale muszą coś w nas zobaczyć. I teraz zobaczcie, prześledźmy chwilę przez chwilkę tylko. Nie chcę też zajmować zbyt dużo czasu dzisiaj. Ale ta postawa ubogiego w duchu. Co to jest postawa ubogiego? Przeważnie, kiedy ubóstwo nam się kojarzy, to z brakiem środków finansowych, z jakimś odzieniem nie takim, brakiem żywności czy czegoś takiego, z jakimś brakiem jakichś środków. Ale tak naprawdę ubogi w duchu to jest człowiek, który nie polega sam na sobie. Który nie jest samowystarczalny. Amen? Bo jeżeli jestem samowystarczalny, to nie potrzebuję Boga. Powiem wam tak, dopóki byłem samowystarczalny i nie potrzebowałem Boga, to się okazało, że moje życie zeszło na same dno. Wydawało mi się, że wszystko potrafię, ale musiałem się dopingować. Musiałem się dopingować alkoholem, żeby codziennie odczuwać jakiś spokój albo coś jakieś namiastkę, można powiedzieć, szczęścia. Ale ubogi w duchu to jest człowiek, który nie jest samowystarczalny, który nie polega na własnej mądrości, który nie polega na własnych zasobach finansowych. Zobaczcie, że dopóki to działa czasami w ludzkim życiu, to on nie potrzebuje Boga. Jak znacie wielu swoich znajomych, którzy nie potrzebują Boga tylko dlatego, że mają wszystkiego, można tak powiedzieć w cudzysłowie, pod dostatkiem. I nie potrzebuje Boga. Wielu mi mówiło, słuchaj, Bóg, co Bóg zrobił w moim życiu? To ja doszedłem do tego wszystkiego pracą własnych rąk. To ja do tego wszystkiego doszedłem mądrością swoją, wykształceniem swoim. To ja pracowitością, to ja do tego doszedłem. I Bóg mi nie jest potrzebny. Ja dzisiaj dobrze żyję. Ja mam dom, ja mam samochód, ja mam przyjaciół. Jemu się zdaje, że to wszystko jest naprawdę wspaniałe i cudowne. Ale tak się dzieje nieraz, kiedy człowiek polega sam na sobie. Ale kiedy przychodzi problem, kiedy przychodzi trudność, to od razu zostaje zweryfikowane. Od razu jakich masz naprawdę przyjaciół. Jacy ludzie ciebie otaczają. Jeżeli im nie będziesz już miał pieniędzy, czy dalej będziesz miał tych przyjaciół? Jeżeli nie będziesz miał wykształcenia, czy będziesz poruszał się w środowiskach ludzi bardzo wykształconych? Zobaczcie, jak jest skonstruowany świat. Dla świata jesteś ważny, dopóki coś znaczysz. Ale dla Boga jesteś zupełnie wartościową osobą w innym kontekście. Dla Boga jesteś wartościowy dlatego, że żyjesz, dlatego, że On cię stworzył, dlatego, że jesteś tak naprawdę dziełem Jego rąk. On na ciebie patrzy zupełnie inaczej. A więc zobaczysz, że ten ubogi w duchu, on jest zdany tak naprawdę tylko na to, co od Boga otrzyma i dostanie. W innym tłumaczeniu tego słowa jest użyte pokorny duchem. I to jest takie niesamowite. Zobaczcie, w Księdze Izajasza w 57 rozdziale, w 15 wierszu jest napisane, bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Jeżeli występuje ta postawa pokory, zobaczcie, że ona budzi Boże reakcje. Wiecie o tym? Kiedy nasze serce jest złamane, nasze serce jest skruszone, to wyzwala w Bogu pewną reakcję. Ja chcę ci pomóc, ja chcę podać tobie rękę, ja chcę cię podnieść z tego miejsca. Takie reakcje budzi właśnie stan naszej pokory, pokory naszego serca. Bóg mówi o tym, że ja ci pomogę. Dlaczego? Zobaczcie, że w tym ostatnim jest napisane, aby ożywić ducha. Czasami upadamy, czasami zdaje nam się, że jesteśmy martwi, ale Bóg może przyjść i ożywić naszego ducha. Może podnieść nas. Wiecie, ten tydzień będzie szczególnym, jak już powiedziałem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on scharakteryzuje naszą postawę. Czy mi zależy na tym, żeby ludzie przyszli i ludzie słuchali Ewangelii? Czy mi na tym zależy jako wierzącemu człowiekowi? I jak bardzo mi na tym zależy. Jak bardzo jestem zdeterminowany, żeby przyprowadzić tutaj bliskich, żeby przyprowadzić rodzinę, żeby przyprowadzić jakichś krewnych innych, żeby przyprowadzić przyjaciół. Zobaczysz, jakich masz wtedy. Żeby przyprowadzić na te miejsce, żeby oni mogli doświadczyć tego. Żeby oni mogli otworzyć swoje serce. Właśnie ten tydzień zweryfikuje tą naszą postawę. Brak postawy natomiast może oznaczać, wiecie, brak Bożych reakcji w naszym życiu. Brak takiej postawy, skruchy, pokory. On może oznaczać brak Bożej reakcji. I wtedy jesteś zdany na własne siły. Wtedy jesteś zdana na własne siły. I okazuje się, że jestem bezsilny. Uwierzcie mi, wiele razy próbowałem w swoim życiu własnych sił. I wiecie, jak na tym wyszedłem? Kiedy jeszcze byłem niewierzącym człowiekiem, próbowałem własnych sił. Efekt był taki, że wziąłem pistolet i chciałem się zastrzelić. Taki był efekt mojej postawy. Taki był efekt właśnie tego działania na własną rękę. Bo się okazało, że wszystko, cokolwiek wziąłem do własnych rąk, po prostu obracało się to w niedalekiej przyszłości w ruinę, w gruzy. A więc zobaczysz, że jak ważna jest właśnie ta postawa tego ubogiego w duchu. To nie jest, mówię, nie jest związane z ubóstwem materialnym, ale jest związane właśnie z naszą postawą naszego serca. Nie jest wyniosłe. Te serce nie jest wyniosłe. Dalej, mamy postawę zasmuconego, udręczonego, tam jest nawet i płaczącego serca, tego, to co jest w nas. I o jakim tu rodzaju smutku i udręczeniu jest mowa? Czy to jest mowa o tym zasmuconym, z bólu, udręczonym sercu wtedy, kiedy nas coś boli, kiedy chorujemy? Kiedy nam czegoś brakuje? Czy to jest właśnie wtedy ten smutek i wtedy Bóg patrzy na nas i mówi, od razu porusza to moje Boże serce? Kochani, to jest prawda, bo jest napisane, że Bóg nas uzdrawia. To jest napisane, że Bóg nas wspiera. I to wszystko prawda. Ale co się dzieje właśnie z nami, kiedy ta postawa tego zasmuconego serca jest tylko i wyłącznie powodowana brakiem dla mnie czegoś? To jestem egoistą. Ja tylko jestem skupiony na sobie. Często się na tym łapię. Ale jaka jest ta prawdziwa postawa? Oczywiście, kochani, Bóg widzi te łzy właśnie z powodu właśnie tego wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje. Ale też skupianie się na sobie nie jest zbyt dobre. W drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, w czwartym wierszu napisane jest tak. Apostoł Paweł pisze, albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię do was. Zobaczcie, że postawa apostoła Pawła, on mówi, że jestem zasmucony. On mówi, że moje serce jest rozdarte. Ja tu parafrazuję oczywiście to. Rozdarte moje serce. Ale dlaczego? Bo widzę was. Pierwszy list do Koryntian, gdybyśmy cały czytali, zobaczymy, że on tam mówi o wspaniałym kościele, o takie pozytywne rzeczy. Ale w drugim liście do Koryntian już tego nie ma. On już pisze tylko jedno. Widzi, że kościół idzie w jakąś dziwną stronę i on mówi, nie może tak być. Ja boleję nad tym, ja płaczę nad tym, jestem zasmucony. Kochani, czy nie smuci was na przykład, że twoja siostra, taka według ciała, albo twój brat, albo twoja mama, albo twój tata, nie chce przyjąć Pana Jezusa Chrystusa? Czy nie jesteśmy z tego powodu nieraz zasmuceni? Czy nie ukaż, że twój mąż żyje w odstępstwie? Albo twoja żona żyje w odstępstwie? Czy nie boli cię serce? Rozumiecie, co znaczy postawa zasmuconego w duchu? Ale też co to znaczy? Że wyzwala pewne reakcje, wyzwala na to, że skoro widzę, że mój mąż żyje w odstępstwie, to chcę pozyskać go dla Pana. Ale jak pozyskać? Jak mogę go pozyskać? Jeżeli on jest osobą na przykład taką, która nie lubi gadatliwości, a ty będziesz chciała go za wszelką cenę przekonywać własnymi myślami albo czymśkolwiek takim, mało tego, a twoje życie w domu zupełnie też inaczej wygląda, to czy go pozyskasz dla Pana? Nie. Ale wtedy, kiedy moje serce jest rozdarte, ja się smucę przed Bogiem, ja przyjmuję od Pana, jak dotrzeć do mego męża, tak jak moja żona dotarła. Jak dotrzeć do niego? Nie dało się to mową, nie dało się to jakimiś rzeczami, ale Bóg jej dał wyjście, pokazał jej, jak może do mnie dotrzeć. I dotarła. I dotarła do mojego serca. Dlaczego? Bo powiem wam, jak wyglądało jej serce. Kiedy o drugiej w nocy obudziłem się kiedyś na potężnym kacu, w pewnym momencie patrzę, mojej żony nie ma, a więc idę do łazienki, a łazienkę mieliśmy troszeczkę większą niż ta kazalnica, może, takie malutkie mieszkanko mieliśmy, a moja żona jest na kolanach przed sedesem, takim dziwnym miejscu, niebożym i płacze i mówi, Boże, ratuj mojego męża. Ja chcę, żeby on doświadczył tego, co ja doświadczyłam od Ciebie. Wiecie, i łzy, i płacz, i to jest zasmucony człowiek w duchu swoim, który płacze przed Bogiem. Dlaczego? Bo widzi drugą osobę, którą kocham, a ona żyje praktycznie martwym życiem, jak duchowy zombie. To jest człowiek zasmucony w duchu. Czy taki rodzaj smutku przepełnia Ciebie? Czy po prostu bardziej to pragnę, żeby mąż się nawrócił, bo ja jestem tak apodyktyczny, że po prostu chcę, żebym go siłą tu przyciągnął do kościoła albo siłą zmienił jego sposób myślenia. Albo zmieniła. Nie dojdziemy tak. To nie jest postawa tego człowieka zasmuconego tak naprawdę. Ale zobaczcie, że apostoł Paweł mówi o tym właśnie, że ja z głębi utrapienia, ze zbolałego serca, wśród wielu łez, wiecie, to dzisiaj Kościół naprawdę tego potrzebuje, takich ludzi. Jeżeli chcesz być ewangelistą, a nie masz takiej postawy, to zapomnij o tym, że w ogóle kogokolwiek pozyskasz dla Chrystusa. Oczywiście, Bóg wierny jest swemu słowu. i On odpowie. Ale nasza postawa może też stać się tym, że ludzie widząc naszą postawę, ona zamknął im tą drogę. Może się tak zdarzyć. A więc zobaczcie, jak ważne jest to, żeby taką postawę mieć. Postawa człowieka cichego i łagodnego i skromnego. Kochani, z czym nam się kojarzy ta postawa? Skromny, łagodny, cichy. Zobaczcie. Ewangelia Mateusza. Przeczytamy najpierw dwa fragmenty. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 29 wiersz. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I z Księgi Zachariasza, 9 rozdział i 9 wiersz. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie sprawiedliwy, on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I król łagodny. Kochani, to jest ciekawe dosyć, kiedy jest mowa o tym, że Pan Jezus o sobie pokazuje jak gdyby pewne rzeczy. Jest cichy, skromny, łagodny. Wiecie, kiedy czytam później z objawienia o tym, że przyjdzie król królów, pan panów i że wszelkie kolano przed nim się zegnie, nie będzie żadnej pychy, buty, to wiecie, to inny obraz mi się kojarzy Pana Jezusa. Ale kiedy chodził po ziemi i kiedy właśnie był takiego usposobienia, to zobaczcie, że on coś się działo. Coś dziwnego się działo. Nie odzywał się, a wprawiał we wściekłość takich potężnych wrogów, można powiedzieć, jakim był Herod, Piłat, prawda, i tak dalej. A nie mówił nic. Miłość, która go przepełniała. W jednym, pamiętam, kiedyś oglądałem taki film o chórze gospelowym i na koniec tego filmu była przed takim kościółkiem, budynkiem kościoła, była taka tablica. Miłujcie swoich wrogów, a to ich doprowadzi do szału. Kochajcie swoich nieprzyjaciół. Miłość zwycięża. Nie musisz być zły, nie musisz nie wiadomo czego robić, ale kochaj swoich nieprzyjaciół, a to będzie dla nich o wiele większym ciosem. Bo im bardziej ty ich będziesz kochał, a im bardziej oni będą przeciwko tobie, powiem wam szczerze, to i tak miłość zwycięży. Bo Bóg jest w stanie pomóc nam we wszystkim. A więc to jest tak ważne, żeby taką właśnie postawę mieć. Cichy, skromny, łagodny. Wiecie, na pozór te cechy pokazują jakiego człowieka. Takiego, wiecie, takiego szaraczka, którym można wszędzie, wiecie, w szkole to już ma przegrane, nie? Nauczyciele wiedzą, o czym mówię, a też uczniowie wiedzą, o czym mówię. Już jak jesteś skromny, cichutki i tak dalej, to będą po tobie jeździć, nie wiadomo, co robić i tak dalej. I tak to się przedstawia. Świat dzisiaj kreuje, zobaczcie, jakie postawy, jakie. Bądź przebojowy. Dalej. Wyzywający. Bądź wyzywająca. Bądź twardy. Takie postawy kreuje świat. Ale Pan Jezus mówi o zupełnie innych postawach. Cichy, pokorny, skromny, łagodny. Ale za tym co idzie, zobaczcie, czy jak czytamy i widzimy to, jak na czym opierała się ta łagodność. Zobaczcie, że to wszystko, co Pan Jezus robił i czym się charakteryzował, tłumy ludzi podążały za Nim. Dlaczego? Bo był pełen mocy. Bo był pełen łaski. I tego wszyscy mogli doświadczać. Wiecie, za przebojowością można iść jakiś czas. To jest prawda. Nawet wiele kościołów może funkcjonować przebojowo. Ale kiedy przychodzi problem, kiedy przychodzi trudność, kiedy przychodzi troska, okazuje się, że przebojowość nic nie daje. Nic nie znaczy. Okazuje się, że naprawdę to, co jest w głębi nas, dopiero ma prawdziwą wartość. To, co jest w głębi mnie, ma prawdziwą wartość. To, czy ja się ostoję, to zależy na jakim fundamencie zbudowałem swoje życie chrześcijańskie. Czy je zbudowałem tylko na tym, że oczytany jestem książkami, których masę jest na rynku. Osłuchałem się kazaniami w internecie. Uczestniczyłem w 1000 konferencjach. Ja mogę takie życie zbudować. Ale czy ja je zbudowałem w oparciu o moją relację osobistą z Panem Jezusem Chrystusem? To już jest inna sprawa. To jest zupełnie inna sprawa. Czy moja relacja, wszystko co zbudowałem do tej pory opiera się bezpośrednio na mojej relacji z moim Panem Jezusem Chrystusem. A więc zobaczcie, że łagodność ta, która biła z postawy Pana Jezusa, wprawiała w zakłopotanie Jego oskarżycieli nawet. Oni się domagali, czemu nie walczysz? Czemu nie uderzasz stół o swoje? Znamy to skąd? Przecież ja mam rację. Znamy to skąd? Nie ustąpię. Racja jest po mojej stronie, koniec. To jest takie, wiecie, nasze człowieczeństwo, nasz ludzki charakter. Ale też postawa łaknącego tego sprawiedliwości. Słuchajcie, nie będę tu tylko samymi wersetami, tylko powiem wam. List do Filipian 3,9. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Ale dalej, Rzymian 3, 21-23. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jakiej sprawiedliwości, kochani, mamy szukać? Czy sprawiedliwości dlatego, że ja jestem prawym człowiekiem i mam rację? Czy sprawiedliwości, która pochodzi bezpośrednio od Pana? Że chociaż mam rację, nie będę się upierał stanowczo przy tym, ale poczekam, dam czas, niech ta osoba po prostu doświadczy Boga i zmieni swoje zdanie. Nie muszę ja walczyć, bo jest Pan, który za mnie walczy. Halleluja, amen? Pan, rozumiecie? Pan za ciebie walczy. Nie musisz tak aż drążyć nie wiadomo jakichś tematów i za wszelką cenę chcieć swojej racji. Bo to tylko powoduje kłótnie, niesnaski, porażki i różne rzeczy. A więc nie szukaj tego. Zdaj się na Pana. Zdaj się na Jego sprawiedliwość. Wiecie, jakiś czas temu, znaczy już od wielu, wielu lat modlimy się o pewne małżeństwo, które kiedyś było u nas w kościele. Modlimy się i później wyjechali. Okazało się później, że ten mąż tej siostry no, bardzo jest takim, można okazało się, wręcz psychopatyczną osobą. I tam straszne rzeczy się działy, oni wyjechali i w końcu skończyło się to rozwodem, ale później przez wiele, wiele lat ciągnął się różnego rodzaju sprawy, no tam bardzo dziwne rzeczy, ale modlimy się cały czas. I ta dziewczyna, ta kobieta była zdruzgotana i wiecie, ja wiele razy mówiłem, no jak, ona jest szalona, ona powinna walczyć, ona powinna dociekać, ona powinna robić to czy tamto, ale wiecie, jej ona była tak już zmęczona tym wszystkim, zdruzgotana, że po prostu była bez siły. I Asia miała cały czas z nią kontakt. Modliliśmy się na grupie o nią nieustannie, rok w rok. I powiem wam, dopiero dzisiaj widzimy, jak Bóg działał przez ten czas w jej życiu. I że ona osiągała zwycięstwa właśnie nie dlatego, że sama o to walczyła i zabiegała, ale dlatego, że Bóg ją wspierał i wspomagał. Ale jak ważne było w tym czasie mieć prawdziwych przyjaciół. Ale jak ważne było mieć Kościół, który się modli. Wiecie, że Kościół jest potrzebny? Wiecie, że Kościół jest tobie potrzebny? Powiem dziwną rzecz teraz. Ty nie jesteś potrzebny Kościołowi za bardzo. Można tak powiedzieć, żebyście mnie dobrze zrozumieli, zaraz to wytłumaczę. Nie chodzi o to, ale bo Kościół bez ciebie da sobie radę. Ale ty bez Kościoła sobie nie dasz rady. Nie dasz rady sobie bez Kościoła. Może ci się nie podobać ten Kościół, pójdziesz do innego. Będzie to samo po pewnym czasie. Dlaczego? Bo nasze ego będzie, wiecie, ono ciągle będzie stawiało siebie. Ono, moje pragnienia, moje dążenia, moje chcenie, ale co ja mogę dać Kościołowi? Co ja chcę dawać Kościołowi? Rozumiecie? Jakie to jest ważne właśnie postawa mojego serca? A więc, co ja chcę dawać? Jakiej sprawiedliwości chcę szukać? Jakiej sprawiedliwości chcę się domagać? A w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, 7 i 8 wiersz mówi: w ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie poniesiecie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom. A więc okazuje się, zobaczcie, że uderzanie pięścią w stół, szukanie własnej rzeczy, może się okazać, że krzywdzimy wielu ludzi. I nic nam to nie daje, nic nam to nie pomaga. A więc ważne jest to, aby być właśnie człowiekiem, który łaknie tej Bożej sprawiedliwości, a nie swojej. Jest jeszcze postawa miłosiernego i czystego serca. W liście Jakuba w 2 rozdziale w 13 wierszu czytamy: nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Wiecie, czyste serce charakteryzuje się takim naprawdę szczerym współczuciem. Naprawdę ja współczuję. Ja nie jestem obojętny na ludzką krzywdę. Nie jestem obojętny na to, że ktoś mi zadzwoni i powie: Arek, czy mógłbyś się o mnie pomodlić? A ja powiem: tak, okej, nie? Odkładam słuchawkę i mówię: no tak, obiecałem. Dobra, Panie Boże, błogosław tego człowieka, daj mu to, czego chce. Amen. Może tak to być, ale mogę coś innego. Ja mogę zacząć współczuć, że ten człowiek cierpi, mój brat cierpi, a jest napisane, że jak co? Jeden członek cierpi, to całe ciało cierpi, tak? Czyli co? Jaka powinna być postawa tego człowieka, który ma tak właśnie wrażliwe te serce? Że ja myślę o nim, modlę się, ale ciągle mam go w swoim sercu. Myślę o nim. Pamiętacie, ja w wielu miejscach zadaję takie jedno pytanie. Ono dziwne jest może. Czy nie chcę tu schlebiać komuś. Ja tylko chcę wam tylko pewną rzecz pokazać. Czy chcecie mieć dobrego pastora? Ręka w górę. Kto chce mieć dobrego pastora? No niektórzy nie, ale okej. Dobra. A teraz pytanie. Chcecie mieć, tak? Kto chce mieć naprawdę super, wspaniałe, pełne mocy kazania? Też parę osób. Okej. My jesteśmy Polacy dziwni, wiecie? Bo nawet kiedy musimy się określić, to boimy się określać. Bo to nas kosztuje, nie? Bo zaraz nam rzuci pytanie, na które będę musiał coś zrobić, nie? Okej, ale teraz jest pytanie. To kto codziennie modli się o pastora? Codziennie o pastora. O. Wow! A gdzie te pozostałe ręce? Kto codziennie się modli, aby codziennie kazania były pełne mocy? Jedna osoba została? O. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Wcale nam nie zależy. Ja nie chcę, słuchajcie, ja was nie oskarżę, bo nie jestem po to, ale tylko pokazuję postawę człowieka, postawę chrześcijanina. Jeżeli chcę mieć dobrego pastora, wspaniałego duszpasterza, to co myślicie, że on nie potrzebuje waszej modlitwy? Czy liderzy kościoła nie potrzebują? Chcecie mieć fajne uwielbienie? A kto się modli o lidera uwielbienia codziennie? Jedna osoba, super. Chwała Bogu. I teraz mógłbym ciągnąć te pytania w różny sposób dalej, ale wiecie, co to pokazuje? Jaki stan jest i jaka postawa jest naszego serca jako członków Kościoła. Rozumiecie? I zobaczcie, ja wcale was nie oskarżam. To jest właśnie taka rzecz, że ja nie chcę ponieść kosztów. Ja nie chcę paść na kolana, ja nie chcę się codziennie, przecież ile by mi to zajęło? Człowieku, o czym ty mówisz? Jak ja mam się modlić o swoją rodzinę, jak ja mam się modlić o swoje miasto, jak ja mam się modlić o koło pastora, jak ja mam się modlić o lidera uwielbienia, o lidera grupy domowej, o lidera takiego i zacznę wymieniać, to mi, człowieku, czasu nie starczy. Kochani, starczy czas. Bóg jest tak wspaniały i dał te 24 godziny nam w taki sposób wspaniały, że naprawdę nie bój się, starczy ci czasu. To jest kwestia postawy naszego serca, właściwej postawy naszego serca. I kochani, na koniec jeszcze jedna postawa. W liście do Rzymian w 12 rozdziale i 18 wierszu napisane jest: jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Pamiętacie, jak jedno z imion Pana Jezusa, albo inaczej taki, jak Pan Jezus był nazywany, określenie jest Książę Pokoju. Halleluja. Jeżeli jestem naśladowcą Księcia Pokoju, bo mam go w sercu, a wraz, jeżeli ja przyjmuję Pana Jezusa do swojego serca, to przyjmuję cały pakiet. A więc wszystkie Jego, można powiedzieć, cechy ja przyjmuję. A więc co? Moim życiem, co powinno kierować między innymi? Pokój. Mało tego, napisane jest tak, jeśli to od was zależy. Czy jest napisane, jeśli to zależy od osoby, która jest przeciwko wam, to po... Jest tak napisane? Jest napisane, że jeżeli to ode mnie zależy, bo nie wszystko ode mnie zależy. Ale jeżeli coś ode mnie zależy, to ja dążę do pokoju, a nie do tego, że słuchaj, nie, to trzeba wyjaśnić, to trzeba wniknąć, to trzeba zobaczyć, jak to naprawdę jest. Nie, ja tego nie muszę robić. Ja chcę pokoju. Ja chcę szukać tego, co nas łączy. Ja chcę ci pokazać, że mój Pan Jezus Chrystus jest księciem pokoju. A skoro On jest księciem pokoju, to mnie jako chrześcijanina charakteryzuje pokój. A więc jakie to jest ważne? Zobaczcie. Te wszystkie postawy, o których mówiłem, zobaczcie, że to jest napisane, one cechowały naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy chodził w ciele po ziemi. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, chcesz być chrześcijaninem właściwej postawy, to musisz naśladować swojego Zbawiciela, naśladować swojego Pana, naśladować właśnie swojego Mistrza. My często naśladujemy swoich idoli, prawda? Zobaczysz, że pojawia się jakiś idol i raptownie pojawia się jakaś grupa, która zaczyna tak samo się ubierać, tak samo mówić, naśladować. Wszystko zaczyna naśladować, bo to jest idol. To jest na topie. A powiem wam jedną rzecz. Dla chrześcijanina kto jest na topie? Głośno. Jezus Chrystus. Halleluja. Wiecie, ostatnio przywykliśmy do takiego słowa samego Jezus. Ale wiecie, to jest imię dosyć popularne było i dużo było Jezusów. Ale Jezus Chrystus był jeden. Jezus Chrystus, ja chcę Go naśladować. Ja chcę być tak jak On. Chcę naśladować mojego Pana, naśladować mojego Zbawcę. Chcę mieć taką właśnie postawę. I jeżeli będę miał taką postawę, powiem wam jedną rzecz. Będziecie mieli za mało miejsca tutaj. Uwierzcie mi. Ja rozumiem, że przyjeżdża wielu ludzi i mówi tak, jak zrobisz tak, to będziesz miał to. A jak zrobisz tamto, to będziesz miał tamto. Ja to rozumiem, ale ja wam mówię o czymś innym. Jeżeli będziemy naśladować Pana Jezusa Chrystusa i mieć taką postawę, uwierzcie mi, dzisiaj świat bardzo potrzebuje Jezusa Chrystusa. Ale przez wiele postaw niechrześcijańskich, przez chrześcijan, nie chce Go. Tylko dlatego, że ludzie mieli złą postawę i pokazali im w niewłaściwy sposób swojego Zbawiciela. Myślicie, że ja bym szukał Pana Jezusa Chrystusa, kiedy ktoś by przyszedł do mnie i tak powiedział mi, taką miał postawę. Wiesz, Arek? No, przyjmij Pana Jezusa. Musisz Go przyjąć, no. Będziesz chodził w radości. Będziesz się cieszył cały czas. Wszystkie problemy będziesz miał rozwiązane, no. Ja mówię, ale zaraz, ale jak będziesz miał Twoje, skoro Ty masz pełno problemów? A w ogóle patrząc na Ciebie, to ja widzę tylko obraz smutku i rozpaczy. Rozumiecie? To ja bym takiego Jezusa nie chciał. Ale jeżeli ktoś przychodzi do mnie i we łzach nieraz mówi, jaki dobry jest mój Bóg, jaki Pan jest, jaki jest dobrym Zbawicielem, jak zmienił moje życie i faktycznie wiem, że zmienił te życie, uwolnił mnie, piłem, już nie piję. Nie chodzi o to, wiecie, o kluby AA i inne, bo takich rzeczy można i nawet, wiecie, w inną stronę też troszeczkę zaprzestać. Ale Bóg zmienił to wszystko w moim życiu. To ja chcę Go naśladować. To ja chcę przyjść. Gdzie ten Kościół wasz jest? Wiecie, ile razy to słyszałem? To gdzie ten Kościół wasz jest? Tam się mieści. Dobra, to ja przyjdę. Dlaczego? Dlatego, że chcę zobaczyć. Pewna kobieta, kiedy ja się nawróciłem, kiedy moje życie się zmieniło i później byłem w innej miejscowości, ale przyjechałem z powrotem do swojego rodzinnego miasta, to kierowniczka pewnej knajpy, dużej knajpy w Morągu, można tak powiedzieć, przyszła na nabożeństwo tylko dlatego, że usłyszała, że ten człowiek będzie składał świadectwo. A ona powiedziała, ja w to nie wierzę. On się nie mógł zmienić. On się nie mógł tak zmienić. Ja tylko przyjdę, ja przyjdę specjalnie na to nabożeństwo, bo ja w to nie wierzę. I przyszła. I siedziała w takim miejscu, gdzie ja kiedyś siedziałem przy stoliku i non-stop piłem. I później z nią rozmawiałem i ona powiedziała, to jest niemożliwe. Ja powiedziałem, dla Boga wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. A więc, kochani, jaką mamy postawę? Okaże się to w najbliższym tygodniu też. Jaka jest moja postawa? Czy ja zrobię wszystko, żeby też ludzi poprowadzić do miejsca, w którym usłyszą Ewangelię? Skoro ja już nie potrafię tego robić, skoro ja też może wstydzę się, skoro ja może nie mam takiego zapału, to jest takie miejsce właśnie. To jest to miejsce, które będzie przez tydzień czasu tutaj. Jeżeli masz problem z nazwą Labirynt, dlatego że też mamy taką stronkę, która ludzie nieraz czytają i sugerują się tym, to radzę ci sprawdzić. Wiesz, zanim wydasz opinię, zanim wydasz ocenę, zanim przekażesz ten link dalej, to proszę cię, sprawdź to. Dlatego że ci ludzie, którzy nas w ten sposób tam, wiecie, odsyłają i tak dalej, oni w ogóle nie byli na Labiryncie, w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, tylko ta nazwa powoduje u nich już to, że to jest tam okultystyczne, czy tam nie wiadomo co i tak dalej. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Ci ludzie odciągają wielu ludzi od Chrystusa tak naprawdę. Sami nie przyprowadzając nikogo. Dlatego, kochani, ja was zachęcam teraz. Fajne postawy są Jezusa Chrystusa, nie? A wy jesteście pięknym kościołem. Wspaniałym kościołem. Kochani, ja myślę, że Bóg odpowie na nasze wyzwanie, kiedy wyjdziemy do tych ludzi. Bo powiem wam taką rzecz, że ulotki, które są, samo danie ulotek, wiecie, dzisiaj wszystko się reklamuje. Ludzie biorą ulotkę, wyrzucają ulotkę. Ale jeżeli swojego bliskiego zachęcisz i jeszcze mu dasz to, i mało tego, weźmiesz go, wsadzisz do swojego samochodu, przyjedziesz z nim, będziesz przebywał z nim, porozmawiasz z nim, kiedy wyjdzie, będziecie mieli już wspólny temat. To jest najlepsza forma, jak do tej pory, to co widzimy. Najlepsza forma. Dalej niepobity jest rekord jednej osoby, która przyprowadziła osób. 91 osób jedna osoba przyprowadziła. Niewierzących ludzi z zewnątrz. Nie swoich krewnych tylko, ale cały urząd miasta, cały MOPS, inne rzeczy, wszystkich urzędników. Wiecie, jedna osoba, 91 osób. Tak zdeterminowana osoba. Inny człowiek, który niedawno zmarł, mój przyjaciel, wiecie, niesamowita postać. Gromowiec, czynna służba gromu. Wiecie, to twardziele, nie? Naprawdę, brązowy medalista Mistrzostw Świata w karate. I różne tam takie rzeczy i takie i tak dalej. Ale wiecie, kiedy przeszedł labirynt, wyskoczył z niego, pobiegł i za chwilę nam przyprowadził prosto, patrzymy, kogo on ciągnie. Takiego człowieka umorosanego, wiecie, w betonie jeszcze, w cemencie. Swojego brata z budowy prosto ściągnął. Go wyciągnął tam i ten brat mógł doświadczyć czegoś. Dlaczego? Bo on tego tak doświadczył, że zobaczcie, współczujące serce się odezwało. Jest mój brat, który tego potrzebuje. I wiecie, biegał nam około, nie wiem ile, chyba 30 czy ileś osób przyprowadził wtedy. Różnych ludzi przyprowadzał, bo czegoś doświadczył. Dlatego proszę was, kochani, apeluję tak więc nawet, okażmy tą postawę prawdziwego chrześcijanina, który nie jest skupiony tylko na sobie, ale jest skupiony na Jezusie Chrystusie, który jest skupiony na tym, że ludzie potrzebują w Lublinie, słuchajcie, ile to? 400 tysięcy chyba jest miasto prawie, co? Tak około. 400 tysięcy ludzi. Dajcie dziesięcinę, proszę was. Ile to będzie? 40 tysięcy. Fajne wyzwanie, nie? 40 tysięcy. Kochani, zachęcam was. Czy możemy wstać, pomodlić się? Halleluja. Panie i Boże, dziękujemy Ci z całego serca. Panie, jaki jestem Ci wdzięczny. Halleluja, Boże, za to, że Ty jesteś na tronie. Halleluja. Że Ty przyjdziesz po swoją oblubienicę. Wspaniałą, cudowną, Panie, halleluja. Która jest obmyta we krwi Twojej, Panie. Halleluja. Która wyprała swoje szaty w krwi baranka. Panie, halleluja. I dzisiaj świeci tymi wspaniałymi uczynkami, Panie, halleluja. Dlatego, że Ty, Panie Boże, dajesz jej siłę nieustannie. Ty ją wspierasz, Ty wspomagasz, Panie. Ty wprawiasz, Panie Boże, nas w taki wielki zachwyt, Panie. Jak cudowny jesteś, Panie. I ja dzisiaj modlę się, abyś Ty, Panie, dotykał naszego serca. Abyś Ty, Panie, sprawiał, aby nasze serce stawało się czułe, Panie. Halleluja. Aby pokora była w naszym sercu, Panie. Aby te wszystkie postawy, o których dzisiaj mówiliśmy, Panie, charakteryzowały nas, Panie. Abyśmy brali na jak najwięcej do swojego serca, Panie. I abyśmy mogli żyć, Panie, tak wspaniale. Halleluja. Na Twoją chwałę, Panie. Aby ludzie widząc nas, widzieli Ciebie, Panie. Widzieli, że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, Panie. Halleluja. Aby widzieli, Panie Boże, że jest jeden Pan i jeden Zbawiciel. Aby widzieli, halleluja, Boże Ojcze Wszechmogący, w nas to. W nas, w Twoich dzieciach. Halleluja. Panie, szczerość, prawdę, rzetelność. Aby to wszystko wypływało z naszego serca, Panie, na Twoją chwałę. Abyś Ty był uwielbiony. I aby oni widząc to wszystko, Panie, zaczęli wielbić Ciebie. Halleluja, zaczęli wzywać Twojego imienia. Zaczęli, Panie Boże, poddawać swoje życie pod Twoje stopy. Abyś Ty je zmieniał. Panie, abyś uwalniał, abyś uzdrawiał. Abyś, Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, Panie, sprawiał tą cudowną, niepowtarzalną, jedyną radość. Ojcze, modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Abyś Ty dzisiaj dotykał, Panie, każdego, kto jest na tym miejscu, Panie. Każdego serca, Panie, halleluja. I Boże, aby to, Panie, co dzisiaj, Boże, w nas zbudujesz, wydało wspaniały owoc, Panie. Halleluja. Że, Panie, w przyszłym roku, kiedy przyjedziemy, Panie, Boże, Panie, ten zbór będzie zupełnie jeszcze w cudowniejszym miejscu niż jest teraz, Panie. Że będzie, Panie, tętnił o wiele większym życiem. Że, Panie, halleluja, Boże, będzie, Panie, brakowało miejsc, Panie. Halleluja, Boże. Dziękuję Ci za to z całego serca. I niech będzie chwała Twemu świętemu imieniu teraz i na wieki wieków. Amen.
Tak, dziękuję bardzo za dobre słowo, bardzo dobre słowo. No właśnie, wszystko zaczyna się od postawy. zanim chrześcijanin wejdzie do wymarzonego Królestwa Bożego, to po drodze jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Nie, to nie tak, o, że nawracam się i już jestem w niebie. To nie tak funkcjonuje. Najpierw są właśnie te postawa. Postawa kształtuje charakter. Charakter kształtuje albo determinuje osobowość. I dopiero te trzy rzeczy razem, osobowość, charakter, postawy, mogą nam, dla nas, zabezpieczyć przyszłość, zabezpieczyć wieczność. Jeżeli nie będzie właściwej osobowości, nie będzie zmiany charakteru, nie zacznie się to wszystko od dbałości o swoją postawę, nastawienie, no to trudno marzyć o wieczności, do której nas zaprasza Pan Bóg. A wiemy z Ewangelii, jak w przyszłości będzie. Jak będzie? Niektórzy będą mówili: Panie, w imieniu Twoim wyganialiśmy demony, w imieniu Twoim prorokowaliśmy. A Pan im powie, właśnie do tych, którzy nie dbali o swoją postawę, nie dbali o zmianę charakteru, nie zadbali o ukształtowanie swojej osobowości, powie im co? Nigdy was nie znałem. Szok, 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 szok. W tygodniu właśnie jak pracowałem, ciężko przygotowując tam drewno na zimę, to właśnie o tym myślałem, że można mieć wrażenie o sobie, że jest się dobrym chrześcijaninem, że się chodzi do kościoła, że jako słuchacze dobrych kazań jesteśmy beneficjentami Bożej miłości, ale w rezultacie można usłyszeć, taki chrześcijanin może usłyszeć: nigdy Ciebie nie znałem, albo nie znałem Ciebie, albo no, odstąpiłeś ode mnie poprzez to, że nie zależało Ci na kształtowaniu samego siebie, swojego charakteru, swojej osobowości. Więc od tego się zaczyna, od postawy, jak tu Arek przedstawił, od postawy się zaczyna, później poprzez charakter do kształtowania swojej osobowości i w rezultacie drzwi do Królestwa Bożego będą dla nas szeroko otwarte. No dobrze, zaśpiewamy teraz jedną pieśń albo dwie pieśni, a w tym czasie zapraszam do wyjścia tych, którzy chcieliby pomodlić się. Mamy, Arku, takie tutaj mamy zwyczaj w naszym kościele, że kaznodzieja później modli się z tymi, którzy chcą, żeby się modlić. Zapraszam Ciebie oraz małżonkę właśnie do modlitwy z tymi, którzy będą chcieli doprosić. Więc zapraszam. Może chodzi o Twoją postawę, którą chcesz zmienić. Może chodzi o Twój charakter, który Ci się nie podoba, chcesz go zmienić. A może coś więcej. Może w ogóle nie chcesz zasmakować tego zbawienia, o którym Arek mówił. Może chodzi o chorobę, która Ciebie męczy, może kogoś z Twoich bliskich, może jakiś problem. Pan Bóg każdą sprawę jest w stanie wziąć w swoje ręce i coś z tym dla Twojego dobra zrobić. Więc w trakcie śpiewania można wychodzić, tak jak to mamy w zwyczaju, do modlitwy. Śpiewamy. Jeszcze przypominam o tym, żeby zostali właśnie ci, którzy w związku z labiryntem chcieli pomóc. Za moment będzie spotkanie z Antonem, żeby jeszcze wyjaśnić pewne szczegóły. I jeszcze taka rzecz, gdy mówiliśmy o tym, żeby modlić się o swój kościół, o pastora, tam o służby różne, no to kaznodzieja wyraził nasze myślenie w tym względzie: o, bo nie ma czasu. Kto by miał tyle czasu, żeby się tyle modlić? Ale tak naprawdę, jeśli poważnie traktujemy dziesięcinę, to odnosi się to nie tylko do spraw finansowych, że to, co zarabiamy, to, co ten dochód, który mamy, to dziesiąta część z tego przynosimy do kościoła. A gdy chodzi o czas, też możemy oddawać Panu Bogu dziesięcinę. Więc 24 godziny na dobę, które otrzymujemy w prezencie od życia, czyli od Pana Boga, to jest 2 godziny 40 minut, które możemy codziennie przeznaczyć dla Bożych spraw, dla dobrego uczynku, dla modlitwy, dla czytania Pisma Świętego. No, w 2 godziny 40 minut codziennie możemy, powinniśmy przeznaczyć jako dziesięcina dla Bożych spraw. Dobrze, dziękuję bardzo za usługę Słowem Bożym. Niech Bóg błogosławi tych, którzy nas oglądali przez internet. I zapraszam również do labiryntu. Numer telefonu był podany. Mówiłem o tym głośno. Zapraszam, błogosławię z Bogiem.